W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Prezydent Polski Andrzej Duda chce, by referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada tego roku.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek do Senatu. Zaapelował też o obecność na referendum.
W czwartek na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się główne uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele parlamentu oraz liczni Polacy. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela sprawowana była msza święta w intencji ojczyzny.
Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do zgromadzonych na Placu Zamkowym, poinformował, że złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie dwudniowego referendum.
Zaznaczył, że to właśnie w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości powinniśmy odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości Rzeczpospolitej.
Chciałbym, aby to właśnie naród, aby polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, w jakim kierunku chce, żeby podążały polskie sprawy ustrojowe. Które kwestie są z konstytucyjnego, tego fundamentalnego punktu widzenia najważniejsze? Mamy wyjątkowy rok. Rok stulecia odzyskania niepodległości. Rok absolutnie szczególny. Jestem przekonany, że także i w tym sensie symbolicznym dla każdego z nas niezwykle ważny. To właśnie w tym roku powinniśmy na te wielkie pytania dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej odpowiedzieć.
Do zapowiedzi prezydenta Polski odniósł się na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak napisał, co do treści pytań i terminu odbędą się rozmowy z większością parlamentarną.
W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda zaproponował, by w 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji. Prezydent chciałby, głosowanie odbyło się 11 listopada lub trwało dwa dni.
Na Jasnej Górze w czwartek odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
W tym roku obchody tego ustanowionego w 1920 roku maryjnego święta miały szczególny charakter ze względu na jubileusz stulecia niepodległości.
W mszy świętej na jasnogórskim szczycie uczestniczyli przedstawiciele Episkopatu Polski oraz kilkanaście tysięcy wiernych. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
W homilii ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślił, że prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje i jednoczy, wskazał.
Niezależnie od epok, wolność i odpowiedzialność idą w parze. Prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za siebie, za innych i za świat. W tym sensie troska Kościoła o każde życie ludzkie, a w szczególności o życie najsłabsze i niepełnosprawne, jest powinnością Kościoła. Ale wszystkie rodzaje odpowiedzialności doczesnej są tylko cząstkowe. Dotyczą określonej dziedziny, określonego państwa. Duch Święty natomiast czyni nas synami i córkami Bożymi, włączając nas w odpowiedzialność samego Boga za Jego świat i całą ludzkość.
Ksiądz arcybiskup nawiązał także do obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia polskiej niepodległości. Zaznaczył, że także dzisiaj katolicka nauka społeczna podkreśla znaczenie suwerenności narodowej, postrzeganej przede wszystkim jako wyraz wolności, która powinna regulować stosunki pomiędzy państwami.
Suwerenność oznacza podmiotowość narodu pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowy. I właśnie ten wymiar kulturowy nabiera szczególnej wagi jako źródło siły w przeciwstawianiu się aktom agresji lub innym aktom dominacji, które warunkują wolność danego kraju. Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową.
W rozmowie z biurem prasowym Jasnej Góry ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, wskazał na świętego Jana Pawła II jako przewodnika na drodze wolności.
Szczególnym przewodnikiem na tych drogach jest dla nas i pozostaje święty Jan Paweł II, który określił tak bardzo pięknie, że tutaj zawsze byliśmy wolni i to jest podkreślenie bardzo aktualne, a z kolei jest wielkim zobowiązaniem i zadaniem nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń, ale chodzi tutaj o szukanie prawdziwego źródła wolności, czyli tej wolności najpierw wewnętrznej, a później dopiero zabezpieczenie tej wolności, która jest na zewnątrz i która jest suwerennością i niepodległością.
Podczas uroczystości księża biskupi ponowili milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. W modlitwie dziękowano także za polską wolność i niepodległość.
Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną ojczyznę naszą, cały naród polski żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę polskich biskupów po I wojnie światowej.
Jest obchodzone 3 maja na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. W 1656 roku król ten zawierzył Polskę Maryi i ogłosił ją królową Polski.
A transmisję z czwartkowych uroczystości z Jasnej Góry przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Obchody ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Święta Konstytucji 3 maja odbywały się w niedzielę w całym kraju.
A centralnym punktem gdańskich uroczystości była msza święta w Bazylice Mariackiej. Eucharystii przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławojleszek Guć.
W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał m.in. na obecność Królowej Nieba i Ziemi w dziejowej drodze polskiego narodu.
Maryja jest matką polskich pokoleń. Kształtuje wciąż polską religijność, wpływa na kształt naszej kultury, obyczaju, duchowości, polskiego etosu, więcej na duszę narodu, który niczym dziecko garnie się ku swojej matce, Bogu Rodzicy, Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi, wyśpiewanej w pierwszym hymnie Rzeczypospolitej, bo była i jest znakiem ojczyzny. Obecna wyraziście w misterium Kościoła, który prowadzi polskie pokolenia drogami zbawienia.
Metropolita gdański akcentował, że z uroczystością ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski splata się Narodowe Święto Pamiątka Konstytucji 3 maja.
Zajmuje ona, jak dodał, ważne miejsce w historii polskiego i europejskiego konstytucjonalizmu.
Stanowi świadectwo siły ducha i woli tych, którzy ją tworzyli i uchwalali. Oczywiście żadne dzieło nie jest doskonałe, to ziemskie i ona też, ale wielkie, wzniosłe i tchnące nadzieją, bowiem stać było tamto pokolenie, by podjąć walkę z wewnętrznymi problemami, jakimi polityczną arogancją, atrofią obywatelskich sumień, a także walkę do gotowości narodowego zaprzeństwa.
Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali na plac Solidarności przed pomnik poległych stoczniowców, by złożyć tam wieńce.
Przed południem gdańszczanie spotkali się przed pomnikiem Jana III Sobieskiego. W tym miejscu w czasach PRL-u odbywały się tradycyjnie nielegalne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
chcemy wykazać otwarcie na postulaty Komisji Europejskiej, by zająć się istotnymi sprawami, takimi jak wspólny budżet, powiedział minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz.
Szef MSZ spotkał się w czwartek w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowy, które dotyczyły praworządności, odbyły się na wniosek polskiego rządu.
Minister Jacek Czaputowicz poinformował, że prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w środę ustawy reformujące sądownictwo, które przyjął w ubiegłym miesiącu parlament.
Szef MSZ przyznał, że teraz chodzi o wskazanie nowych elementów, które dotyczą skargi nadzwyczajnej oraz asesorów, którzy powinni mieć niezależność w orzekaniu.
Przedstawiliśmy, jak my to widzimy. Dialog będzie prowadzony. Franz Timmermans powiedział, że zapozna się z tymi argumentami, zobaczy, jak to prawo jest sformułowane i podejmie właściwą decyzję co do kontynuowania dalszego dialogu, ewentualnie też do uchylenia czy też wycofania artykułu 7, na co byśmy oczekiwali, bowiem chcemy wykazać tutaj pewne otwarcie na postulaty Komisji po to, żeby zamknąć tę sprawę, zająć się sprawami innymi, ważnymi w Unii Europejskiej, takimi jak budżet.
Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, powiedziała, że w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy, który modyfikuje między innymi przesłanki złożenia skargi nadzwyczajnej.
Zgodnie tutaj z oczekiwaniami Komisji Europejskiej pojawiła się tam zasada demokratycznego państwa prawnego, której przestrzeganie ma być jedną z przesłanek uzasadniających skorzystanie z tego absolutnie nadzwyczajnego środka. Tutaj nasze uwagi koncentrowały się także wokół tego, że jest to środek absolutnie nadzwyczajny, który jest zarezerwowany dla sytuacji związanych z taką prawdziwą niesprawiedliwością sądową, stąd też limitowany katalog podmiotów, które mogą z tym środkiem zwrócić się do Sądu Najwyższego, ponieważ nie chodzi o kwestionowanie wszystkich orzeczeń prawomocnych Sądu Najwyższego, ale takich, które są rzeczywiście przejawem tej niesprawiedliwości sądowej, której doświadczyły różne osoby.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans po spotkaniu stwierdził, że nie osiągnięto jeszcze porozumienia z Polską, ale sprawy zmierzają w dobrym kierunku. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał także w czwartek z unijną komisarz do spraw sprawiedliwości Wierą Jurową.
W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalnie postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w ustawach sądowych.
Komisja Europejska kolejny raz podnosi prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski.
Z najnowszych szacunków wynika, że w tym roku wyniesie on 4,3%, to o 0,1 punktu procentowego więcej niż przewidywano w lutym.
W swoim raporcie Komisja wskazuje, że głównymi czynnikami wzrostu w Polsce są konsumpcja prywatna i inwestycje, a także szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów oraz unijne fundusze strukturalne.
Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski ocenił, że dobre prognozy gospodarcze dla Polski stanowią odzwierciedlenie tego, co dzieje się w polskiej gospodarce.
To jest świetny dowód na to, że przez ostatnie 2 lata udało się wypracować troszkę w oderwaniu od wcześniejszych lat pewien systemowy model oddziaływania na polską gospodarkę, który właśnie skutkuje pozytywnym właściwie każdym wskaźnikiem, bo mamy i niezwykle niskie bezrobocie i wzrastają płace zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze budżetowym. Mamy pozytywne wskaźniki dotyczące zadłużenia długu publicznego. Mamy bardzo stabilny budżet, szczególnie na tle państw europejskich. Mamy w Polsce wszystkie właściwie wskaźniki pozytywne.
Unijni analitycy przewidują, że w 2019 roku wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,7%. W roku 2017 wskaźnik ten wynosił 4,6%.
Środowiska lewicowe i feministyczne przypuściły atak na dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, w dniu jego urodzin. Doszło przy okazji do profanacji.
W czwartek przed siedzibą katolickiej rozgłośni w Toruniu odbyła się pikieta pod hasłem „Chryja pod Radiem Maryja”.
Poprzedził ją pochód przypominający procesję Bożego Ciała, na czele którego jeden z uczestników przebrany w komrze niósł rysunek damskich narządów rozrodczych. Obok niego ubrana na czarno uczestniczka niosła z kolei krzyż.
W trakcie protestu nie zabrakło inwektyw pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka, obraźliwych haseł, a nawet wulgarnych tekstów wypisanych kredą na jezdni.
W związku z tym Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do prokuratora generalnego, mówi przewodniczący przewodniczący komitetu Ryszard Nowak.
No nie może być tak, że przychodzi grupa pikietujących, obraża wielokrotnie bardzo mocnymi słowami ojca Tadeusza Rydzyka, ale również obraża Radio Maryja. Tym kobietom się wydaje, że mogą to robić. No ale na szczęście ojca Rydzyka broni prawo polskie, które wyraźnie mówi, raz, że nie można znieważać człowieka, no ale w tym momencie znieważyło się Kościół katolicki.
Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz środowiska lewicowe uderzają w ojca Tadeusza Rydzyka.
A na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Od lat zmagał się z nieuleczalną chorobą.
Antoni Zięba podejmował działania na rzecz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przez kilka dekad organizował pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka został uhonorowany przez ojca świętego Franciszka medalem Pro Ecclesia et Pontifice. To odznaczenie Stolicy Apostolskiej przyznawane osobom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz Kościoła.
Jego współpracownicy podkreślają, że był on wzorem do naśladowania dla wielu osób.
Inżynier był dla mnie zawsze takim wzorem w Federacji. Poznałam go jako wiceprezesa właśnie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Niezniszczalny, mogłabym powiedzieć, godny do naśladowania. Zawsze pełen takiej radości. Starszy ode mnie, więc dla mnie jako wzór taki do naśladowania, myślę, że dla wiernu i w obronie życia, i też jako człowiek, jako ojciec dzieci. Spędziłam z nim wiele zarządów, wiele spotkań, rozmów. Naprawdę będzie go nam brakowało, ale wiemy, że zostawił po sobie wiele i warto go naśladować.
Mówiła Anna Dyndul, sekretarz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Doktor inżynier Antoni Zięba był stałym publicystą i felietonistą Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz naszego dziennika. Zmarł w wieku 70 lat.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.